Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest poseł Jan Kanthak, wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zacznijmy może od świeżej sprawy. Wczoraj w magazynie śledczym Anety Gargas opublikowano nieznane dotąd nagrania z 13 grudnia 2000 roku, kiedy w domu Wojciecha Jaruzelskiego świętował razem z nim Adam Michnik. Jak pan skomentuje te nagrania?
No, myślę, że dla większości osób, które śledzą życie publiczne i postępowanie Adama Michnika w wolnej Polsce, pozostanie ten fakt bez zdziwienia, ponieważ widzimy bardzo mocne zblatowanie środowisk, które kiedyś były opozycyjne wobec dygnitarzy PRL-owskich, po czym po transformacji jakoś ta opozycyjność minęła i bardzo bliskie relacje były utrzymywane. No przecież pamiętamy wypowiedzi, zachowania właśnie takich osób jak Adam Michnik, cała jego działalność, jak i Gazety Wyborczej była związana z bliskimi relacjami z dygnitarzami. No choćby kwestia praworządności, teraz bardzo modne, i kwestia zmian w ustroju sądów, to warto przypomnieć, że Gazeta Wyborcza nigdy nie podważała mandatu sędziów, którzy byli powoływani przez Radę Państwa, czyli między innymi przez Wojciecha Jaruzelskiego. I ci sędziowie według Gazety Wyborczej są wolnymi, niezawisłymi, niezależnymi sędziami. Natomiast sędziowie, którzy wybierani są przez demokratyczną Krajową Radę Sądownictwa, wskazywaną przez demokratyczny parlament, już są podważani. No to też pokazuje mentalność i punkt widzenia osób takich jak Adam Michnik.
No, wspomniał pan o sądach, ale to chyba stawia, jednak te nagrania stawiają w nowym świetle wiele spraw, które miały miejsce po 89 roku.
No tak, panie redaktorze, tylko pytanie, czy ktoś z nas jest jeszcze zaskoczony? No przecież w świetle doniesień dotyczących też przeszłości Lecha Wałęsy, próby jego obrony, widzimy, że tak naprawdę ta transformacja ustrojowa, ta gruba kreska, o której mówił premier Mazowiecki, rzeczywiście była niezwykle gruba i zapomniano o wszystkich przewinieniach związanych między innymi ze stanem wojennym, z pacyfikacją strajków w kopalni Wujek, z całą tą historią PRL-owską. Nigdy osoby właśnie związane ze środowiskiem Adama Michnika nie chciały się rozprawić i krytykowali jakiekolwiek próby podejmowania, doprowadzenia do prawdziwej sprawiedliwości.
A czy myśli pan, że ujawnienie tych filmów może spowodować refleksję u tych, dla których Adam Michnik jest do dziś autorytetem?
Myślę, że nie ma na to szansy. Myślę, że polskie społeczeństwo już jest tak podzielone na dwa obozy i proszę zwrócić uwagę właśnie na sytuację związaną z Lechem Wałęsą, na działalność naukową udowodniona współpraca Lecha Wałęsy ze służbami bezpieczeństwa, bardzo merytoryczne opracowanie naukowe przez doktora Sławomira Cynckiewicza. Nic to nie miało żadnego wpływu na postrzeganie i roli Lecha Wałęsy. Później przecież znalezione teczki z podpisem, które zostały uwiarygodnione i potwierdzona ich prawdziwość. Nie wpłynęło to w żaden sposób na to, aby mainstream próbował wyśmiewać osoby, które wspominają w ogóle o tym, że Lech Wałęsa współpracował ze służbami bezpieczeństwa.
Ale ja myślę, że teraz przy okazji kolejnych rocznic grudniowych ta dyskusja na pewno wróci. Ale zmieniając temat, panie pośle, francuski dziennik Libération opublikował tekst o niejasnych powiązaniach sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z lobbystami i biznesmenami. To są bardzo szokujące ustalenia.
Szokujące, bo słyszymy o styku spotkań właśnie w pięknym zamku, w którym brali udział nie tylko sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie tylko urzędnicy, czyli tu już jest pewna wątpliwość co do bezstronności tych sędziów, którzy się spotykają z urzędnikami, których powinni rozliczać, ale też z biznesmenami, którzy mają bardzo duże biznesy związane z funkcjonowaniem czy Trybunału Sprawiedliwości, czy Komisji Europejskiej. No widzimy, jak postrzegana jest ta praworządność i ten trójpodział władzy w ramach Unii Europejskiej. Do takich patologicznych sytuacji dochodzi w momentach, kiedy władza nie podlega demokratycznej kontroli. Warto na to zwrócić uwagę, że sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ani też urzędników Komisji Europejskiej nie wybierają wyborcy, obywatele Unii Europejskiej, bo są to mechanizmy takie wewnętrzne. I kiedy są takie mechanizmy wewnętrzne, niepodlegające kontroli, plus, proszę zwrócić uwagę, co prawda dowiadujemy się o tym dzięki publikacji Liberation, ale z reguły media nie zajmują się tym, co się dzieje w elitach unijnych, w tych biurokratycznych strukturach, ponieważ media z reguły patrzą na ręce władzy w danym państwie. Polskie media patrzą na to, jak rządzi rząd, francuskie media patrzą, jak rządzi prezydent czy Francji, czy premier, a Unia Europejska stała się taką odizolowaną instytucją, która cieszy się bardzo dużą autonomią i to prowadzi do degeneracji i oligarchizacji działania Unii Europejskiej. My to cały czas podkreślamy jako Zjednoczona Prawica, że brakuje mechanizmów kontrolnych w ramach funkcjonowania tych instytucji. No i też jest mechanizm może kontrolny w ramach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale to są koledzy, ponieważ sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są wybierani przez rządy i gdyby spojrzeć, to zdecydowana większość sędziów jest powołana z nominacji rządów jednej partii, Europejskiej Partii Ludowej, na czele której w chwili obecnej stoi Donald Tusk. Więc tworzą się takie kliki, które później w ramach politycznych motywacji chcą decydować o tym, jak inne państwa członkowskie, suwerenne państwa mają rządzić w swoich krajach.
A może właśnie jest tak, że pan mówi, że dziennikarze nie zajmują się instytucjami Unii Europejskiej, a autor tego właśnie materiału w Liberation stwierdził, że jest bardzo brutalnie teraz atakowany po tym materiale. Może po prostu dziennikarze się tego boją?
Albo po prostu większość dziennikarzy jest na tak zwanym pasku instytucji unijnych, tak jak to wygląda w wielu samorządach. Wiemy to z niektórych samorządów też rządzonych przez Platformę Obywatelską, jakie bliskie relacje są między lokalnymi mediami a władzą samorządową, bo to bardzo często powiązane jest między innymi z zamówieniami, z pieniędzmi dotowanymi na takie media. Przypuszczam, że to może też mieć związek, ale przede wszystkim oprócz oczywiście tej zmowy milczenia i takiej wspólnego wspierania się dziennikarzy z instytucjami unijnymi, bo przecież po co tam gmerać, po co doszukiwać się faktów, skoro można żyć w spokoju i korzystać z życia jak na tym zamku. Ale myślę, że też duże znaczenie ma to, że jest to skostniała instytucja, co do której trudno czegokolwiek się dowiedzieć i media, tak jak wspomniałem, głównie zajmują się sprawami krajowymi, a nie instytucjonalnymi w ramach organizacji międzynarodowych.
O Trybunale...
Chociaż rzeczywiście redaktor, który napisał artykuł w Liberation, widziałem dzisiaj, że zapowiada kolejne publikacje dotyczące funkcjonowania tych instytucji.
No zobaczymy, co tam będzie. Natomiast Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest bardzo znany w Polsce, bo przecież TSUE od wielu miesięcy stawia Polskę pod pręgierzem w wielu sprawach. Czy po tej publikacji, pana zdaniem, nie powinniśmy bardziej stanowczo domagać się wyjaśnień?
Oczywiście musimy stanowczo domagać się wyjaśnień, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uzurpuje sobie uprawnienia, których w ogóle nie posiada i widzimy już od dłuższego czasu, że te działania mają niezwykle polityczny charakter. W świetle tych doniesień medialnych należy stawiać pytanie, czy przypadkiem urzędnicy Komisji Europejskiej, politycy związani z partią Donalda Tuska nie wywierają wpływu na treść orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przypomnijmy taki najbardziej w mojej ocenie jaskrawy przykład związany z postanowieniem zabezpieczającym w sprawie kopalni w Turowie, został wydany jednoosobowo przez panię Sylwię de la Puerte, pani sędzia z Hiszpanii, która dotowała Europejską Partię Ludową, zanim została sędzią, była de facto członkiem tej partii. I teraz pytanie, czy tego typu jednoosobowe decyzje, które mają wpływ na bezpośredni wpływ na polską gospodarkę, na życie społeczne, na tysiące miejsc pracy, nie są wydawane w ramach walki politycznej.
Ale panie pośle, ktoś się przecież zgadza na to, żeby chociażby TSUE było takim państwem w państwie i żeby właśnie tego typu decyzje, o których pan wspomniał, były wydawane. Czy jest jakakolwiek w ogóle szansa, żeby to się mogło zmienić?
No to jest rzeczywiście trudne, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej funkcjonuje w oparciu o traktaty, to jest bardzo silna, to jest konstytucja funkcjonowania Unii Europejskiej i to daje bardzo duże pole manewru sędziom i oni są powoływani na kadencję przez, tak jak wspominałem, przez rządy. Wpływ na Unię Europejską poszczególne państwo członkowskie ma, mówiąc szczerze, niewielkie, ponieważ Unią Europejską rządzą wszystkie państwa Europy i rzeczywiście w sytuacji, w której jedno państwo znajduje się na celowniku i próbuje się je atakować ze wszystkich stron, to nie ma za bardzo pola manewru, ponieważ widzimy, że nie tylko wykorzystuje się kruczki prawne, ale też wychodzi się poza ramy prawne, bo przecież cały spór związany z reformą wymiaru sprawiedliwości nie ma oparcia w przepisach. Jedyna możliwość wprowadzania sankcji na państwo członkowskie na podstawie traktatów jest artykuł 7, który wymaga jednomyślności wszystkich państw członkowskich. Wiemy, że takiej jednomyślności w podejściu do Polski nie ma i stąd próba pozatraktatowego, bezprawnego znalezienia mechanizmu, jak to rozporządzenie dotyczące praworządności, o którym w ostatnim czasie mówimy. Tego typu próby omijania prawa, co jest paradoksalne, bo mówimy o praworządności, a praworządność polega właśnie na działaniu na podstawie i w granicach prawa, ale tego typu próby omijania przepisów unijnych przez instytucje unijne widzimy coraz częściej, choćby kwestie w ostatnich czasach związane z transformacją klimatyczną, z tym pakietem tak zwanym Fit for 55, który został zaprezentowany przez Fransa Timmermansa i są to projekty rozporządzeń i dyrektyw. Mimo że traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w artykule 192 mówi, że w takich sprawach wymagana jest jednomyślność na Radzie Europejskiej, Unia Europejska nic sobie z tego nie robi. Komisja Europejska próbuje to przeforsować na innej podstawie, aby uniemożliwić państwu członkowskiemu zawetowanie tego typu szkodliwych rozwiązań.
Dobrze, panie pośle, pozostając jeszcze za granicą, przenieśmy się może do Niemiec, bo w Niemczech mamy nowy rząd, nowego kanclerza, a współrządzące Niemcami SPD ma bardzo dobre stosunki z Rosją. I to dla Polski jest chyba bardzo niebezpieczny alians, prawda?
To jest niebezpieczny alians, zwłaszcza, że przypomnijmy, z partii SPD pochodził kanclerz Gerhard Müller, który siedzi w zarządach rosyjskich spółek i miał olbrzymi wpływ na wybudowanie pierwszej nitki i drugiej nitki Nord Streamu. Schroeder. Gerhard Müller to piłkarz. Więc rzeczywiście ta partia jest znana ze swoich prorosyjskich poglądów politycznych, chociaż jeśli spojrzymy na działalność kanclerz Angeli Merkel i na jej podejście dotyczące właśnie choćby polityki energetycznej zarówno niemieckiej, jak i Unii Europejskiej, to widzimy, że tutaj niewiele może się zmienić. Jeśli już, to upatrywałbym szansy może w tym nowym rządzie koalicyjnym, ponieważ Zieloni, którzy tworzą rząd niemiecki, są bardzo antyrosyjscy. No zobaczymy, na ile będą mogli wyegzekwować swoją politykę w tym kontekście. Chociaż pamiętajmy, no cała polityka Energiewende, oparcia energetyki na gazie, jakkolwiek by tutaj nie doszukiwać się jakichś motywacji klimatycznych, to są po prostu rozwiązania prorosyjskie działające na korzyść Władimira Putina, bo wiemy, skąd ten gaz musi być importowane. Niemcy, jak widać, wymyślili sobie sposób na zarabianie pieniędzy na ruskim gazie, ponieważ przez Nord Stream 2 do Niemiec będzie trafiała bardzo duży wolumen gazu i Niemcy będą chcieli być takim portem, takim hubem, który będzie dystrybuował wszystkim państwom Unii Europejskiej gaz ściągany z Rosji. A pamiętamy, że Władimir Putin, jego cała działalność oparta jest przede wszystkim o surowce, zarówno ropę, jak i gaz. I dzięki tym spółkom, które zarabiają grube miliardy dolarów, może finansować swoją autorytarną politykę, która prowadzi do neoimperialnej Rosji.
No i tak chyba będzie pewnie w Rosji zawsze. A kanclerz Olaf Scholz odwiedzi w niedzielę Polskę i zobaczymy, co z tej wizyty wyniknie. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Poseł Jan Kantak, wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych, był gościem dnia w Radiu Gdańsk. Rozmawiał Jarosław Popek.